Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wypełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz on mnie posłał.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już niestety nasze ostatnie spotkanie. Czy dla mnie niestety. Wy pewnie już macie trochę dość. Ale na tym naszym ostatnim spotkaniu chciałbym, żebyśmy spróbowali popatrzeć na to dzisiejsze pierwsze czytanie, bo ono jest przepiękne. Niestety mam świadomość, że kiedy je czytałem, to tak trochę nie do końca można było wiedzieć, o co chodzi. Dlatego, że to czytanie w takiej wersji oryginalnej, jak się ją weźmie w Biblii, to ono jest takie bardzo długie i jeszcze byśmy je czytali, gdyby ono było w całości. Nie bylibyśmy już po Ewangelii, psalmie i ja bym już jeszcze nie zaczął mówić, bo cały czas byłoby to czytanie w pełnej wersji. Dlatego ja spróbuję je trochę opowiedzieć, żeby w ogóle było wiadomo, o co chodzi. Wszystko się dzieje w VI wieku przed Chrystusem. To jest taki moment bardzo, bardzo trudny w historii Izraela. Jeden z najtrudniejszych. Moment, w którym król Nabuchodonozor, król babiloński, wchodzi do Ziemi Świętej, zdobywa Jerozolimę i niszczy świątynię. Izraelici zostali pojmani w niewolę, zostają przesiedleni do Babilonii. Na ich miejsce zostają sprowadzeni Samarytanie i ich domy zajmują Samarytanie. Dlatego potem w Ewangelii często będzie wracał taki motyw znienawidzonych Samarytan. Dlatego, że to było plemię, które zajęło ich mieszkania, ich domy. Tam, w tej Babilonii, podstawowym bogiem w całym panteonie bóstw jest Marduk. Myślenie Izraelitów wtedy musi przejść olbrzymią modyfikację. Oni muszą dokonać jakiejś niesamowitej transformacji swojego myślenia, dlatego że myślenie starożytnego świata jest proste. Jeżeli oni wygrali z nami wojnę, to ich Bóg jest silniejszy niż nasz. To znaczy, że Marduk jest silniejszy niż Bóg Jahwe. A jeżeli mamy powiedzieć, że Jahwe cały czas jest jedynym prawdziwym Bogiem i wcale nie jest słabszym, to musimy sobie zadać pytanie, dlaczego do tego doszło? Dlaczego Bóg się na to zgodził, że zostaliśmy pokonani i wzięci w niewolę? I tak pojawia się cała teologia, po pierwsze, grzechu i konsekwencji grzechu, jakim było dopuszczenie do tej niewoli, ale również tak pojawia się teologia sługi Jahwe, czyli tego, który jest jedyny, wierny i sprawiedliwy. I będziemy czytać chociażby w Wielki Piątek w czasie liturgii Męki Pańskiej czwartą pieśń sługi Jahwe o tym, który cierpiał, który był jak baranek niemy, prowadzący na zabicie. I my interpretujemy tego sługę Jahwe w perspektywie Chrystusa ukrzyżowanego. Ale to jest też taki moment, kiedy Izraelici próbują niejako zebrać całą swoją historię. Próbują zastanowić się, kim są, jaka jest ich tożsamość, jaka jest ich historia. Dlatego też właśnie wtedy, w VI wieku, w czasie tego przesiedlenia babilońskiego, zostaje napisany pięcioksiąg. Oczywiście ten proces redakcji pięcioksięgu jest dużo bardziej skomplikowany. Tam nakładają się różne tradycje. Nie będziemy w to wchodzić, bo to w ogóle nie jest ważne w tym momencie i w tym miejscu. Ale oni z tej perspektywy niewoli najpierw napisali Księgę Rodzaju, czyli opis stworzenia świata, pokazania, że Bóg Jahwe jest Bogiem potężnym, który ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na świecie. Że mimo, że jesteśmy teraz w niewoli babilońskiej, to właśnie nasz Bóg jest Bogiem potężnym. To nasz Bóg jest stwórcą świata. Ale to też jest moment, w którym opisali historię Mojżesza i Izraela, który zostaje wyprowadzony z niewoli egipskiej. Dlaczego? Dlatego, żeby sobie przypomnieć, jak Bóg potężną ręką wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. To jeżeli wtedy mógł to zrobić, to dzisiaj także zrobi to z nami, kiedy jesteśmy w niewoli babilońskiej. I w tejże niewoli babilońskiej pojawiają się również trzy postacie, bohaterowie dzisiejszego czytania. Tych trzech chłopców izraelskich, młodzieńców, którzy pierwotnie mieli imiona hebrajskie Hananiasz, Miszael i Azariasz. Oni zostają przyprowadzeni na dwór króla Nabuchodonozora. Tam są poddani pewnym testom, sprawdzianom i nagle się okazuje, że oni 10 razy lepiej wykonują wszystkie czynności, które wykonywali inni Babilończycy. Dlatego też stają się służbą, bezpośrednią służbą Nabuchodonozora. Ale zostają im zmienione imiona. Dlatego w czytaniu słyszeliśmy, że jest Szadrak, Meszak i Abednego. Ta zmiana imion jest niezwykle ważna, niezwykle symboliczna. Dlatego, że ich wcześniejsze imiona w imieniu jakby zawierały imię Boga. Bo Hananiasz znaczy Jahwe jest łaskawy. Miszael, kto należy do Boga. A Azariasz, Jahwe pomaga. Te ich imiona mówiły o ich relacji z Bogiem, o ich przynależności do jedynego prawdziwego Boga, Jahwe. Kiedy im zmieniono imiona, to nadano im takie imiona, które w sobie noszą nazwę różnych bożków babilońskich. Chciano im odebrać ich tożsamość. Chciano zerwać ich relacje z Bogiem prawdziwym. Chciano, żeby oni już nie nosili w sobie tej tożsamości, przynależności do prawdziwego Boga. Ale oni nie dali się tak łatwo. Oni się temu nie poddali. Zmiana imienia to było za mało. Ale któregoś dnia Nabuchodonozor wpadł na cudowny pomysł, że postawi wielki złoty pomnik, figurę, która będzie prezentowała jednego z bogów. I wszyscy na dźwięk instrumentów muzycznych mają paść na kolana i oddać pokłon temu bożkowi. Wszyscy to zrobili, z wyjątkiem tych trzech. Z wyjątkiem Szadraka, Meszaka i Abednego. Oczywiście bardzo szybko poszedł donos do króla Nabuchodonozora na tych trzech. Nabuchodonozor się wściekł i wezwał ich do siebie i mówi: czy to prawda, że nie oddaliście pokłonu mojemu bogowi? Ale daję wam szansę, jeżeli teraz zagrają instrumenty, to padniecie na twarz i oddacie mu pokłon? bo jeżeli nie, to wrzucę was do pieca rozpalonego ogniem. I oni mówią, nie oddamy pokłonu, nie uklękniemy przed nim. Nabuchodonozor zrobił to, co postanowił. Kazał rozpalić piec, rozpalono go 7 razy bardziej niż trzeba było. Także jak mówi Biblia, Księga Daniela, ogień miał 49 łokci wysokości, co mniej więcej na nasze realia 25 metrów. Było tak gorąco, że ci, którzy ich przyprowadzili do tego pieca, zostali natychmiast pochłonięci przez ten ogień. Ci, którzy rozpalali piec, również zostali pochłonięci przez ogień tego pieca. I Nabuchodonozor się ich pyta, czy jest Bóg, który mógłby was wyrwać z moich rąk? A ich odpowiedź jest niezwykła. Jeżeli będzie chciał, to ma taką moc. A jeżeli nie będzie chciał, to my i tak nie oddamy pokłonu Bożkowi. To jest wprowadzenie historyczno-kulturowe do tego tekstu. Ale to jest opowiadanie o nas. To jest opowiadanie o każdym rozpalonym piecu, w którym się znajdujesz. Każdy z nas ma taki piec, do którego został wrzucony. Może niektóre piece faktycznie są rozpalone 7 razy bardziej niż trzeba. Niektóre trochę mniej. Ale nie wierzę, że jest ktoś, kto w takim piecu nie siedzi. Bo to może jest rozpalony piec twojego męża alkoholika. Może to jest rozpalony piec twojego rozwodu. Może to jest rozpalony piec twoich relacji z dziećmi, które już o tobie zapomniały i od 5 lat nawet nie zadzwoniły. Może to jest twój rozpalony piec trudnych relacji. Może to jest rozpalony piec twojego grzechu, twojej utraconej pracy, śmierci bliskiej osoby, twojej choroby nowotworowej. Każdy z nas ma taki piec. Mniej bądź bardziej rozpalony. I jest tam naprawdę gorąco. Ale czy wobec rzeczywistości tego pieca możesz powiedzieć to, co powiedział Szadrak, Meszak i Abednego? Czy jest Bóg, który może cię z tego pieca wyzwolić? Jeżeli zechce, to ma taką moc. Jeżeli nie, to ja się nie odwrócę od Niego. Możesz nie rozumieć, dlaczego to się wydarza w twoim życiu. Możesz nie rozumieć, dlaczego ty, dlaczego ta choroba, dlaczego ta śmierć, dlaczego właśnie twoje małżeństwo nie wyszło. Możesz pytać. Możesz wylewać łzy i możesz krzyczeć do Boga i mówić Mu o tym. Ale nie wolno ci jednego. Nie wolno ci w tym wszystkim źle pomyśleć o Bogu. Nie wolno ci pomyśleć, że Bóg cię skrzywdził, że Bóg zrobił coś przeciwko tobie, że Bóg chce twojego cierpienia, że Bóg zaplanował dla ciebie cierpienie. Nie wolno ci tak pomyśleć, bo Bóg nigdy nie zrobi nic przeciwko tobie, bo Bóg nigdy cię nie skrzywdzi, bo Bóg nigdy nie zrobi zła i cierpienia dla ciebie. To nie są Jego pomysły. To nie Bóg jest winny temu, że jest cierpienie w świecie. To nie Bóg jest winny temu, że jest zło. To nie Bóg jest winny, że ktoś cię zranił i skrzywdził. On tego nie chce. I ma moc wyzwolić cię. Ale nie zawsze to wyzwolenie wygląda tak, jak my byśmy tego chcieli, według naszych oczekiwań. Wobec każdego rozpalonego pieca trzeba powiedzieć tylko jedno, to co powiedzieli ci trzej młodzieńcy. Jeżeli zechce mnie wyzwolić, to ma taką moc. Jeżeli nie zechce, my się od Niego nie odwrócimy. Bo On wie lepiej. Bo On jest mądrzejszy. Bo On ma większą perspektywę i On wie, co będzie w przyszłości. Ja tego nie wiem. Ja nie umiem zobaczyć nic więcej, jak tylko mały kawałeczek przede mną. Nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem, co będzie za godzinę, za 5 lat czy 10. Tylko On to wie i Mu ufam. Tak jak ci trzej młodzieńcy, którzy weszli w ten piec, nie bali się wejść w tę rzeczywistość ognia. I dzieje się tam rzecz niezwykła w tym ogniu. Oni zaczynają w środku tego pieca wychwalać Pana Boga, błogosławić Go. To jest w ogóle absolutnie niesamowite. Oni wchodzą w samą rzeczywistość śmierci i uwielbiają tam Boga, błogosławią Go. Jak reagujesz wobec twojego rozpalonego pieca? Błogosławisz w nim Boga, czy złorzeczysz Bogu? Jaka jest twoja reakcja na to, co się dzieje w twoim życiu? Potrafisz ze środka swojego rozpalonego pieca zacząć śpiewać pieśń uwielbienia dla Boga, błogosławienia Go? Czy jest tam tylko złorzeczenie, gniew, pretensje, biadolenie, narzekanie? Wszystko jest źle, wszystko jest beznadziejnie, moje życie nie ma sensu. Jak wygląda twój rozpalony piec? Bo jak zaczniesz w tym rozpalonym piecu błogosławić Pana, to stanie się dokładnie to, co stało się w tym 6 wieku przed naszą erą, w Babilonie. W środku tego pieca zaczął wiać wiatr, który sprawił, że płomienie ognia przeszły na bok, a oni spokojnie mogli tam usiąść. I pojawił się tam anioł i ojcowie Kościoła nie mają wątpliwości, żeby tłumaczyć, że ten wiatr to symbol Ducha Świętego, a anioł to Jezus Chrystus, który jest razem z tobą w samej rzeczywistości rozpalonego pieca. Jezus Chrystus, który jest z tobą tam, gdzie cierpisz. Jezus Chrystus, który jest z tobą w twoim wchodzeniu w śmierć, w twoim przeżywaniu choroby, który jest z tobą w każdym cierpieniu, które przeżywasz. On jest tam i nigdy cię nie opuścił. On naprawdę nas rozumie. On naprawdę zna twój ból, wie, co przeżywasz. Nie jest mu to obojętne. On wie, co to znaczy umrzeć, bo on przeszedł przez śmierć. On wie, co to znaczy choroba i ból, bo mało kto tyle cierpiał, co on. On wie, co to znaczy odrzucenie, bo go odrzucono. On wie, co to znaczy zdrada, bo został zdradzony przez najbliższych przyjaciół. On wie, co to oczekiwanie miłości i niedoczekanie się jej. On naprawdę to wszystko zna. I jest razem z tobą w środku tego pieca. Nie jesteś tam sam. Ani przez moment. Jest tam z tobą. I nie sprawia, że płomienie znikają. Nie sprawia, że nie ma tego pieca. Ale sprawia, że ten ogień cię nie dotyka. Że ten ogień cię nie pochłonie. Nie ma takiej mocy, kiedy razem z tobą jest tam Chrystus. Cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek byłoby to trudne, to ten ogień cię nie pochłonie, jeżeli będziesz tam razem z Jezusem. Tak jak nie pochłonął Szadraka, Meszaka i Abednego. I tak jak Nabuchodonozor z wielkim zdziwieniem zobaczył, że ogień nie wyrządził im krzywdy. Tylko zacznij błogosławić Pana. Cokolwiek się dzieje, jak bardzo ci jest dzisiaj trudno, jak bardzo cierpisz, to zacznij błogosławić Pana i nie dopuść do swojej głowy myślenia, że On wyrządził jakiekolwiek zło w twoim życiu, bo nigdy On tego nie uczyni. Zaufaj Mu, że On cię wyprowadzi z tej rzeczywistości, że przejdziesz przez ten rozpalony piec i ogień cię nie dotknie, choć będzie tam bardzo gorąco. Wiecie, kiedy powstała ta historia? Ona była przekazywana ustnie od VI wieku przed naszą erą aż do II wieku. Do II wieku przed Chrystusem. Dlatego, że w II wieku przed Chrystusem pojawia się kolejny bardzo trudny moment w historii Izraela. Kolejna niewola i prześladowanie. Tym razem ze strony Asyrii. Władcą asyryjskim był Antioch IV Epifanes. Epifanes to znaczy objawiony, boski. Gość był przekonany, że jest w ogóle jakimś niezwykłym, że jest Bogiem i że wszyscy mają mu oddawać chwałę, że jest objawiony. Izraelici go nazywali podobnie. Izraelici mówili, że jest Epimenes, to znaczy wariat. Oni go nazywali wariatem. Bo to naprawdę był świr kompletny. To był gość, który zabronił im dokonywania obrzezania, zabronił kultu żydowskiego, zabronił chodzenia do świątyni, bo w ogóle świątynię zbezcześcił, ponieważ w środku świątyni jerozolimskiej postawił złoty pomnik Zeusa. Kojarzycie paralele między tym złotym posągiem Zeusa w świątyni w II wieku przed Chrystusem, a w VI wieku, kiedy Nabuchodonozor postawił złoty pomnik? Oni przeżywają po 400 latach ten sam moment, tę samą historię, tę samą trudność. Ale ten Epifanes, czy według Żydów Epimenes, wariat, to był gość, który, wyobraźcie sobie, że kiedy zabronił obrzezywania i dowiedział się, że któraś kobieta obrzezała swoje dziecko, to wtedy zabijał i kobietę, i dziecko. Tylko cały problem polegał na tym, znaczy to już pierwszy to był w ogóle problem, że zabijał ich, tylko w jaki sposób? Dziecko wieszał na szyi matki i matka była szubienicą. Dopiero jak dziecko udusiło się na szyi swojej matki, zabijał matkę. Oni są w takiej sytuacji. Oni przeżywają coś takiego. I zaczynają sobie opowiadać historię o Szadraku, Meszaku i Abednego, którzy byli w środku rozpalonego pieca i Bóg ich stamtąd wyprowadził. Bo nasza wiara to naprawdę nie jest mitologia. To nie są bajki dla dzieci. Arka Noego śpiewa piosenkę o tych trzech młodzieńcach. Dzieci przy niej skaczą i się bawią. I dobrze, że to robią. Ja pamiętam, słuchajcie, taką paschę ze wspólnotą neokatechumenalną, gdzie była taka dziewczynka, która miała niecałe 4 latka. I tam w czasie tej paschy jest taki moment, kiedy ksiądz dialoguje razem z dziećmi, rozmawia z nimi. I ksiądz prowadzący, znany wam zapewne, ksiądz biskup Grzegorz Ryś, wtedy jeszcze nie był biskupem, on zapytał któregoś z tych dzieci, czy wiecie, jak ci młodzieńcy mieli na imię z tego pieca? I zgłasza się ta 4-latka i pyta: proszę księdza, a to ma być po hebrajsku czy babilońsku? Bo ona wiedziała i tak, i tak. Dobrze, że dzieci to znają. Tylko, że to nie jest bajka dla dzieci. To jest historia. Na to są daty, fakty, źródła pisane. To się działo. Dlatego te historie są opowiadane. Dlatego po 400 latach zapragnęli spisać tę historię. Bo wiedzieli, że to jest prawda. I wiedzieli, że skoro Bóg był w stanie wyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego z rozpalonego pieca, to i nas wyprowadzi po 400 latach z rozpalonego pieca niewoli Antiocha Wariata. Też jest w stanie to zrobić. Bo Bóg ma dalej, da nadal taką samą moc. Bo Bóg jest obecny razem z nami i nas nie opuścił. Bo Bóg jest w samym środku tego doświadczenia. Prawie 300 lat później na nowo opowiedziano tę historię w Apokalipsie świętego Jana, która jest utkana w dużej mierze z cytatów z księgi proroka Daniela. Dlatego, że ta księga opowiada, owszem, o czasach ostatecznych, ale chrześcijanie ją napisali również dlatego, że trwają pierwsze krwawe prześladowania, szczególnie w Rzymie. Rzym jest nazywany bestią pijaną od krwi chrześcijan. Bestia, która się upiła krwią chrześcijan. I oni znów opowiadają historię Szadraka, Meszaka i Abednego. Opowiadają historię wyzwolenia z niewoli Antiocha Wariata. Bo wierzą, że skoro Bóg ich wtedy wyprowadził, to dzisiaj też ich wyprowadzi z tego doświadczenia. Bo ma taką moc. Bo nic się nie zmieniło. W jakimkolwiek dzisiaj jesteś piecu ognistym, jakkolwiek on jest rozpalony i jak wielki jest ten płomień, to zacznij uwielbiać Pana w środku tego pieca, a doświadczysz, że Pan jest tam razem z tobą i nigdy cię nie opuścił. I doświadczysz tego, że przejdziesz przez ten piec i przez ten ogień i on cię nie dotknie, nie pochłonie, nie zniszczy. Bo Pan jest mocniejszy. Bo Jezus Chrystus ukrzyżowany jest mocniejszy od jakiegokolwiek ognia, od jakiejkolwiek niewoli, od jakiegokolwiek grzechu, od jakiegokolwiek cierpienia. On jest mocniejszy. Amen.